Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. przesłanka eugeniczna aborcji jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Narusza m.in. konstytucyjny zapis o ochronie życia. Rozstrzygnięcie dotyczy ustawowego zapisu pozwalającego na zabicie nienarodzonego dziecka w przypadku, gdy lekarz podejrzewa u niego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. W czwartek Trybunał w pełnym składzie badał wniosek grupy posłów w tej sprawie. Wyrok ogłosiła prezes Trybunału Julia Przyłębska.
Wskazał, iż ochrona życia ludzkiego wynika zarówno z konstytucji, jak i wiążących Polskę przepisów prawa międzynarodowego oraz przytoczył tezy z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którymi wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana.
Sędzia sprawozdawca Trybunału, Justyn Piskorski, w uzasadnieniu podkreślił, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju.
W ocenie Trybunału dziecko w prenatalnym okresie życia jako istota ludzka, której przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona.
Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oprócz wnioskodawców brali także udział m.in. przedstawiciele Sejmu i Prokuratury Generalnej. Rozprawie przed budynkiem Trybunału towarzyszyły protesty środowisk lewicowo-liberalnych oraz modlitwa zwolenników ochrony życia. Prezes Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski, powiedział, że dzięki wyrokowi Trybunału w ciągu najbliższych lat tysiące dzieci będzie mogło się narodzić.
To jest potężne zwycięstwo, to jest też ogromny krok naprzód, jeżeli chodzi o godność osób dotkniętych niepełnosprawnością. Doskonale wiemy, że tolerowanie zabójstwa takich osób w okresie prenatalnym doprowadzało do podważenia szacunku dla tych osób. Dzisiaj doskonale widzimy, że na poziomie konstytucyjnym nikt nie jest różnicowany. Prawa każdego są sobie równe, każdego dziecka, bez względu na to, czy jest chore, czy jest zdrowe, czy jest dotknięte niepełnosprawnością. Ogromnie się cieszę, ponieważ to oznacza, że lata starań całego ruchu pro-life, zdecydowanie dawniejszego niż nasze działania, zostaje zwieńczonych w tym obszarze dzieci niepełnosprawnych poprzez decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje eugenicznej aborcji. Możemy świętować.
Obowiązująca od 1993 roku ustawa dopuszcza tzw. aborcję w trzech przypadkach. Po wyroku Trybunału pozostaną w niej zapisy o dopuszczalności zabicia nienarodzonego dziecka w momencie, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Sejm uchwalił nowelizację ustaw, które mają pomóc w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Wcześniej Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła kilkadziesiąt poprawek do projektu Prawa i Sprawiedliwości, między innymi możliwość odmowy sprzedaży towaru klientowi bez maseczki. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Sejmowe prace nad ustawą wydłużyły się z jednego do trzech dni. Niekaranie za błędy medyczne, ustawowy nakaz noszenia maseczek oraz usprawnienie zatrudniania medyków spoza Unii Europejskiej. To niektóre z zapisów zawartych w ustawie. Swoje projekty antykowidowe przedstawiły także Koalicja Obywatelska, PSL oraz Lewica, jednak propozycją wiodącą jest ta przygotowana przez PiS. Nowela przewiduje, że osobom skierowanym do walki z koronawirusem przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia na danym stanowisku pracy. Kolejnym rozwiązaniem jest zwiększenie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy dla pracowników służby medycznej, którzy ulegną zakażeniu lub będą musieli pójść na kwarantannę. Zasiłek zostanie zwiększony z 80 do 100%. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski wskazał w Sejmie, że wielogodzinne prace w Komisji Zdrowia były niezwykle merytoryczne i udało się osiągnąć kompromis w wielu kwestiach.
Istotną część z tych projektów złożonych przez opozycję, istotną część rozwiązań również wdrożyliśmy. W przypadku projektu Lewicy wdrożyliśmy praktycznie całą ustawę w treść ustawy zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale podziękowanie również za konstruktywną współpracę. Tego dzisiaj być może z tej mównicy nie widać, trochę inny charakter wypowiedzi muszą albo chcą Państwo stosować. Jednak wczorajsza współpraca była konstruktywna. Ja rzeczywiście tak ją odbieram. Mieliśmy dosyć dużo czasu na merytoryczną dyskusję.
W poniedziałek ustawą ma się zająć Senat. Jeżeli Izba Wyższa wprowadzi swoje poprawki, wtedy ustawa wróci do Sejmu. Następny i ostatni krok to decyzja prezydenta. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Szpitale prywatne włączą się w obsługę pacjentów z COVID-19. Baza powiększy się o 1000 łóżek. Dodatkowych miejsc dla chorych przybędzie głównie w większych miejscowościach, gdzie prywatne placówki najczęściej prowadzą działalność. Na udzielenie wsparcia zdecydowało się 18 szpitali, które pierwsze łóżka dla zakażonych pacjentów udostępnią w najbliższych dniach. Ministerstwo Zdrowia wciąż prowadzi intensywne rozmowy z sektorem prywatnym. Szef tego resortu Adam Niedzielski podkreślił, że aktywność tych szpitali będzie bardzo realnym wsparciem w walce z epidemią.
Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zakomunikować, że w wyniku naszych rozmów baza łóżek dostępnych na cele covidowe, która właśnie jest po raz pierwszy w historii takim efektem współpracy i wysiłku sektora prywatnego, powiększy się o 1000 łóżek. Mamy tutaj deklarację z tego systemu prywatnego na 1000 łóżek, które będą bardzo realnym wsparciem. Przygotowaliśmy takie rozwiązanie, taką ścieżkę, że oczywiście łóżka te wejdą do puli zarządzanej przez zespoły kryzysowe na poziomie województw.
Zgłaszają się także chętni do pracy w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że dotąd za pośrednictwem specjalnej infolinii i strony internetowej zgłosiło się ponad 1250 osób. Minister Dworczyk przypomniał, że szpitale tymczasowe, które mają powstać w każdym województwie, to ostateczna linia obrony przed pandemią.
I mamy nadzieję, że nigdy wykorzystanie tych obiektów nie będzie potrzebne. Natomiast jako przewidujący rząd, przewidująca administracja, musimy rozważać wszystkie scenariusze, również te pesymistyczne. Dlatego takie szpitale tymczasowe będą powstawały w różnych miejscach w Polsce.
W czwartek odnotowano największy dobowy przyrost zachorowań na koronawirusa od początku epidemii. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia u ponad 12 tysięcy osób. Zmarło 168 zakażonych. Szef NSZZ Solidarność Piotr Duda poinformował, że związkowcy złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Dialogu Społecznego. Wyjaśnił, że powodem tej decyzji jest powołanie nowych członków Rady przez prezydenta Andrzeja Dudę, które w ocenie Solidarności było bezprawne. Wczoraj w skład Rady Dialogu Społecznego weszli m.in. wicepremier Jarosław Gowin oraz szef resortu nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Szef Solidarności wskazał, że według związkowców specustawa w sprawie koronawirusa dotycząca Rady Dialogu Społecznego pozbawiła prezydenta prawa do powoływania członków Rady. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda ocenił, że dokument zawiera kuriozalne zapisy, które wywracają Radę Dialogu Społecznego do góry nogami.
Pan premier nadał sobie kompetencje, burząc trójstronny dialog, kompetencje, w którym ze względu na utratę zaufania może odwołać każdego członka Rady Dialogu Społecznego. Było to dla nas kuriozalne zapisy, jeszcze większym kuriozalnym zapisem w tej ustawie. W artykule 85 było to, że zawiesza się artykuł 27 ustęp 1 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który mówi, że pan prezydent ma prerogatywy powołania na wniosek organizacji i odwołania na wniosek danej organizacji. Czyli uważamy, że nikt nie może stać ponad prawem, nawet pan prezydent. I wczorajsze powołania dla nas mają wątpliwości prawne.
Piotr Duda zaznaczył, że przepisy ciągle czekają na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny, a w opinii prokuratora generalnego są one sprzeczne z konstytucją. Wyjaśnił, że w tej sytuacji związkowcy nie mają innej możliwości niż opuszczenie rady, ponieważ prawo nie przewiduje trybu odwoławczego. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się w czwartek uroczystości odpustowe. 22 października przypada liturgiczne wspomnienie papieża Polaka oraz rocznica inauguracji jego pontyfikatu. W południe sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski i bliski współpracownik Świętego Jana Pawła II. W homilii ksiądz arcybiskup zachęcał, byśmy nie podziwiali papieża Polaka, ale go naśladowali. I tak jak on, trwali na straży depozytu wiary.
Zatrzymajmy się przez chwilę nad tym, w czym my Polacy możemy go naśladować. Misją świętego Jana Pawła II było nastawanie w porę i nie porę. Kiedy trzeba było, wykazywał błąd, nawoływał do przemiany myśli, mowy i postępowania. Podnosił na duchu i umacniał nadzieją. Bronił czystości wiary i obyczajów. Nie szedł na kompromis ze złem, lecz miał odwagę służyć prawdzie, oceniając rzeczywistość świata według ewangelicznego tak, tak nie, nie.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, nawiązał pod koniec mszy świętej m.in. do powstającego w pobliżu świątyni muzeum.
To muzeum jest pamięć i tożsamość. To, czego nas uczył Jan Paweł II. Pamięć trzeba mieć. Tożsamość zachować. Jaka nasza tożsamość? Imienia Jana Pawła II. Tam Jan Paweł II będzie pokazywał, na czym polega polskość. Od Mieszka I. Od Mieszka I. Aż do naszych czasów. Niepiękne to będzie ciągle uczyło, trzeba uczyć.
W trakcie Eucharystii do toruńskiego sanktuarium wprowadzone zostały też relikwie świętej Elżbiety Węgierskiej oraz błogosławionej Marii Luizy Merkert. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Parlament Europejski dyskutował nad sprawozdaniem w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dokument wyszedł z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Wielu europosłów opowiada się w dokumencie za opracowaniem, jak to określają, ambitnej strategii na rzecz równouprawnienia osób LGBTI.
Parlament Europejski nie po raz pierwszy dyskutuje i głosuje nad problemem równouprawnienia w Unii Europejskiej. Zajmowanie się tą sprawą podczas prac Komisji FEM w Parlamencie Europejskim to nic nowego. Tym razem sygnatariusze dokumentu zwracają uwagę, że kobiety są w dużym stopniu niedostatecznie reprezentowane w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego w Unii. W przedłożonym sprawozdaniu ukazującym statystyki mówiące o tym, że we wspólnocie tylko 3 z 27 ministrów spraw zagranicznych to kobiety, nie chodzi tylko o liczby. Sygnatariusze sprawozdania twierdzą, że na całym świecie obserwuje się niepokojącą wrogość wobec praw kobiet i osób LGBTIQ+. Chodzi im o ograniczenia, na przykład związane z zakazywaniem studiów zajmujących się, jak to zapisano, płcią kulturową. Problem komentuje były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki.
Pożenienie ideologii z sprawą realnego bezpieczeństwa setek milionów Europejczyków wydaje się być dziwne. Wkleja się takie ideologiczne kwiatki dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, czyli innymi słowy namawia się do zabijania dzieci nienarodzonych do aborcji, bo przecież przeciwko w praktyce ochronie życia są zapisy, cytuję, Parlament wzywa do zapewnienia jednolitego stanowiska Unii Europejskiej i podjęcia zdecydowanego działania w celu jednogłośnego potępienia negatywnych postaw wobec praw seksualnych i reprodukcyjnych, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Głosowanie nad całością dokumentu odbędzie się już jutro. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.